Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basaługa, z nami Joanna Agatowska, Świnoujska Radna. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy twojego radia.
Pani radna, kto według pani zasłuży sobie na opinię, że dokonał rozbioru miasta? Taki wpis pani umieściła na swoim Facebooku.
No, nie będę odkrywcze, jeśli potwierdzę, że uważam, że na takie miano niestety zasługuje obecnie urzędujący prezydent Janusz Murkiewicz.
A dlaczego?
Poprzez nieodpowiedzialną w mojej ocenie politykę, którą prowadził przez minione kilka lat, doprowadził do bardzo dużej nierównowagi pomiędzy miastem i tą częścią zurbanizowaną, a częścią prawobrzeża, które zostało zdominowane przez funkcje portowe. I dzisiaj na dobrą sprawę jesteśmy miastem, które jest podzielone, a powinno być zjednoczone w walce o realizację zamierzeń gospodarczych, celów społecznych i budowania dobrobytu zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, która powinna być wizytówką naszego miasta.
Znaczy, rozumiem, że pani ma na myśli...
Z tej strony wjeżdżamy do Świnoujścia.
Rozumiem, że pani ma na myśli to, co w tej chwili się wydarzyło w dzielnicy Warszów i z główną drogą dojazdową do zabytków, a także plaży, tak?
Tak, no oczywiście jest to taka soczewka, która w ostatnich dniach bardzo mocno jakby absorbuje to życie społeczne i medialne mieszkańców naszego miasta, wywołała ogromne oburzenie, ponieważ decyzją wojewody wydaną na podstawie przyjętych poprawek do ustawy o bezpieczeństwie portów została zamknięta jedyna droga dojazdowa do plaży i do świnoujskich zabytków, które zlokalizowane są na prawobrzeżu. I to spowodowało, że bardzo mocno pogorszyła się jakość życia mieszkańców całego obszaru prawobrzeża, czyli trzech dzielnic: Warszowa, Przytoru i Karsibora.
Pani wierzy w to, że uda się zmienić tę decyzję wojewody zachodniopomorskiego, że ta droga kiedykolwiek w przyszłości będzie otwarta?
Przepisy tej ustawy mówią o tym, że to zamknięcie może być tymczasowe. Oczywiście należy wierzyć w to, że ten stan zagrożenia, na który powołują się dzisiaj służby wojewody, a wojewoda powołuje się z kolei tutaj na wnioski, które spłynęły do niego z poziomu Straży Granicznej czy też służb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no mogą oczywiście ulec zmianie. Ten stan zagrożenia wynika z oczywiście też stanu wojny, która trwa pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wzbudza to oczywiście wątpliwości interpretacyjne w naszej ocenie, ponieważ każdy rozsądnie myślący człowiek wyobraża sobie, że dzisiaj w dobie XXI wieku i rozwoju technologii różnego rodzaju informatycznych, zabezpieczających strategiczne kompleksy, obiekty tak zwane krytyczne, istnieją zupełnie inne możliwości do zabezpieczenia takich obiektów, tak jak w przypadku świnoujskiego gazoportu, to jednak w naszej sytuacji Świnoujścia zdecydowano się na najbardziej z prymitywnych rozwiązań, a mianowicie, krótko mówiąc, zamknięcie drogi dojazdowej do właśnie plaży i do zabytków, co uderza bezwzględnie w interes społeczny i gospodarczy mieszkańców, i to do dużej grupy, bo około 5000 mieszkańców, którzy na prawobrzeżu mieszkają, prowadzą tam różnego rodzaju działalności. Jest to turystyka krótkoterminowa, jest to działalność właśnie historyczna, zabytki, dostęp do zabytków, ale są to również usługi gastronomiczne, inne drobne usługi, które po prostu dzięki temu ruchowi turystycznemu, który również tam się rozwijał w sposób jak najbardziej legalny, po prostu dzisiaj bardzo mocno zostały dotknięte i na co warto też zwrócić uwagę. Niestety ustawodawca nie zabezpieczył w żaden sposób interesów tych osób, którym wprowadzono tak drastyczne ograniczenia z dnia na dzień i nie zapewnił jakichkolwiek rekompensat, co również budzi ogromny sprzeciw i bunt w nas jako również samorządowcach, że doszło do celowego bądź nieświadomego przeoczenia tego aspektu, bo nigdy wcześniej w przypadku kryzysów, które nas dotykały w minionych latach, czy to był COVID, czy to były inne sytuacje, jakieś chociażby...
Sytuacja na granicy wschodniej była...
Granica wschodnia, tak. Dokładnie, albo nawet zatrucie rzeki Odry, to jednak wszyscy, którzy zostali poszkodowani, mogli liczyć na wsparcie państwa. My również uważamy, że takiego wsparcia mamy prawo żądać.
Ale to wydaje się, że nic straconego dlaczego, bo można zrobić nowelizację tej ustawy i nanieść poprawki do tej, która już obowiązuje, i tutaj ruch po stronie posłów, także posłów lewicy.
Tak, będziemy motywowali, ja jestem już po pierwszych rozmowach na ten temat, natomiast na pewno najprostszą i najbardziej skuteczną ścieżką byłoby wspólne działanie całego samorządu, czyli organu wykonawczego, i tutaj apeluję do pana prezydenta Janusza Żmurkiewicza, żeby taką inicjatywę wykazał, ponieważ dysponuje służbami prawniczymi. Zresztą przypomnę, że jedna z najlepszych kancelarii prawnych Pro Publico Bono zdecydowała się wesprzeć nasz samorząd w negocjacjach dotyczących zarówno zmiany prawa, jak i chociażby uzyskania zapewnień o właśnie rekompensatach dla mieszkańców, którzy będą poszkodowani, bo istnieje takie niestety ryzyko, że ten sezon dla wielu ludzi będzie już po prostu stracony. A są to ludzie, którzy przyjęli rezerwacje na swoje miejsca noclegowe, które pobrali zaliczki i od których prawdopodobnie turyści będą zwrotu tych zaliczek żądali, więc te straty będą realne i mierzalne i bardzo dotkliwe dla tej części społeczeństwa naszego miasta.
Pani radna, nie wiem, czy ten apel pani będzie wysłuchany zarówno przez prezydenta Żmurkiewicza, jak i zastępczynię panią Barbarę Michalską, bo z tego, co czytam na pani profilu facebookowym, to obie te osoby zablokowały możliwość komentowania pani, możliwość komentowania na ich profilach społecznościowych w formie komentarzy, to prawda?
Panie redaktorze, tak, zostałam zablokowana ponad rok temu przez pana prezydenta Żmurkiewicza za to, że ośmieliłam się czasami wchodzić z nim w polemikę dotyczącą tematów, które podejmował. Kilka dni temu dosłownie zrobiła dokładnie to samo pani zastępca prezydenta Barbara Michalska, też mówiąc językiem facebookowym, zbanowała mnie, natomiast ja ich nie zbanowałam, więc oni dostęp do mojego profilu facebookowego mają i zapewne czytają moje wpisy, ponieważ prezydent wielokrotnie powołuje się na nie, komentując w lokalnych mediach, krytykując najczęściej, znaczy może inaczej, nie zgadzając się oczywiście z moim punktem widzenia na różne tematy, do czego on ma prawo, ale ja mam też prawo krytycznie oceniać działania, które on podejmuje w stosunku do różnych ważnych problemów, które nie są rozwiązywane w mojej ocenie i środowiska, które reprezentuję i mieszkańców, którzy mnie popierają, którzy z tego typu uwagami zgłaszają się do mnie. Mam prawo też głośno i publicznie o tych sprawach mówić po to, żeby wzbudzić być może w panu prezydencie pewną refleksję i zobligować go do tego, żeby spojrzał też z innego trochę punktu widzenia niż tylko okopanie się w twierdzy, jaką jest Urząd Miasta i zasiedzenie się na fotelu prezydenta, które trwa już ponad 20 lat. Być może to element wypalenia, zmęczenia, trudno jest mi powiedzieć, natomiast unikanie komunikacji z legalnie wybranymi radnymi, to nie chcę być tutaj nieskromna, ale od wielu kadencji uzyskuje naprawdę bardzo duże, największe w Świnoujściu poparcie. Jest po prostu nieprofesjonalny z poziomu polityka zajmującego, piastującego funkcję prezydenta miasta, bo każdy rozsądny prezydent, właśnie między innymi z opozycją chciałby rozmawiać po to, żeby jak najlepiej tym miastem zarządzać. Widocznie panu prezydentowi Januszowi Żmurkiewiczowi czy Barbarze Michalskiej po prostu na tej komunikacji i rozwiązywaniu problemów nie zależy, a wręcz doprowadzają do eskalacji niektórych konfliktów i są po prostu żałosne. Tak najprościej młodzieżowym, nawet może trochę językiem powiem, że to po prostu obciach, że ktoś blokuje publiczny profil swój, służbowy profil, na którym możemy wymienić się jakimiś opiniami to jeszcze na ważne tematy.
Zapytam na koniec rozmowy. Cieszy się pani na otwarcie tunelu? Ten już 15 czerwca będzie przejezdny dla kierowców?
Panie redaktorze, otwarcie tunelu to oczywiście spełnienie wielu marzeń, może marzeń wielu pokoleń, które w tym mieście postawiły to sobie za cel i od wielu, wielu lat te dążenia realizowały. Oczywiście jesteśmy nieusatysfakcjonowani tym, że jest to jedna rura tego tunelu. Ja osobiście też od dłuższego czasu, czyli od momentu, kiedy została podpisana umowa na budowę tego tunelu, w 2018 roku. Zwracam uwagę, że ta kadencja winna była być głównie poświęcona przygotowaniu miasta do otwarcia tunelu, a to wiemy doskonale, że wiąże się z zintensyfikowanym bardzo ruchem turystycznym, szczególnie tym transgranicznym, ponieważ też w ostatnich latach bardzo zmieniły się trendy. Ja akurat specjalizuję się w zakresie też ekonomii turystycznej, więc obserwuję to na co dzień, również w pracy zawodowej, którą realizuję, że te trendy turystyczne bardzo mocno i intensywnie po prostu się rozwijają. Więc charakter naszego miasta ulegnie diametralnej zmianie. Z ubolewaniem stwierdzam, że nasze miasto nie ma obecnie obowiązującej strategii miasta. Nie toczyły się w minionym okresie mijającej już kadencji tych 5 lat żadne dyskusje na temat tego, jak miasto powinno się przygotować się do otwarcia tego tunelu.
Pani Radna, tutaj będę innego zdania, bo sam uczestniczyłem w takim spotkaniu, chyba firma z Krakowa, jak dobrze pamiętam, zaprezentowała mieszkańcom sposób organizacji ruchu po wybudowaniu tunelu. Natomiast nie przypominam sobie, żeby cokolwiek z tego zapisu szerzej zostało wdrożone.
Tak, pan redaktor ma rację, że taka 3 lata temu bodajże taka koncepcja została przedstawiona, 3 takich scenariuszy.
Natomiast chodziło o zamykanie ruchu, między innymi w dzielnicy
nadmorskiej. Dokładnie, o robienie ulic jednokierunkowych, tak naprawdę robienie kolejnych deptaków. Natomiast, wie pan, nie rozmawialiśmy o poważnych tematach, typu na przykład fizyczne zrealizowanie parkingowców w strefach, stworzenie stref buforowych, stworzenie zintegrowanych systemów komunikacji publicznej, takiej, w której nie wprowadzalibyśmy intensywny ruch samochodowy do centrum miasta, bo jak pan doskonale wie i myślę, że część mieszkańców naszego regionu, która odwiedza Świnoujście, również to wie, że Świnoujście nie jest dużym miastem. Niemniej duża część mieszkańców pracuje w sferze obsługi ruchu turystycznego i samochód jest głównym i podstawowym narzędziem pracy, tak? Więc my musimy mieć możliwość poruszania się po tym mieście, natomiast naszych turystów byśmy zachęcali oczywiście do tego, żeby samochody zostawili w miejscach bezpiecznych i stamtąd mogli poruszać się na przykład komunikacją publiczną czy innymi środkami transportu, taksówkami, hulajnogami, rowerami miejskimi. Jest tych możliwości dzisiaj naprawdę bardzo dużo, natomiast takie rozwiązania do tej pory, niestety z ubolewaniem stwierdzam, po prostu nie zostały ani przedstawione, ani nie widać na 2 miesiące przed otwarciem tunelu jakichkolwiek prób wdrażania tego typu modeli w funkcjonowania w naszym mieście. Przekaz, który z różnych spotkań, o które jako radni w ostatnim czasie prosimy, żeby sprawdzić ten stan przygotowania, jest taki, że otworzymy ten tunel i jakoś to będzie. No, różnimy się tutaj, jeśli chodzi o styl zarządzania i podejścia do rozwiązywania tak poważnych problemów, w zasadzie strategicznego momentu z punktu widzenia historii miasta Świnoujścia, jakim jest otwarcie tunelu, aby być nieprzygotowanym, czy tak mocno ryzykować, że układ komunikacyjny w mieście po prostu zawiesi się. Tym bardziej, że ostatnie informacje o tym, że na przykład dopiero kilka dni temu została podpisana umowa na zrealizowanie systemu ITS, takiego zarządzania ruchem w mieście, no zostanie fizycznie zrealizowana dopiero za 10 miesięcy, czyli kilka miesięcy, oby się nie przedłużyło, miasto będzie funkcjonowało na zasadzie tak naprawdę intuicyjnej i w ocenie wielu mieszkańców, którzy z takimi głosami się też do nas zgłaszają, niestety chaosu, nad którym ciężko będzie po prostu zapanować. I są to rzeczy, których od administracji publicznej, która wiedziała od 4 ponad lat, że ta inwestycja jest realizowana i będzie otwarta, mieliśmy prawo po prostu oczekiwać.
I tu musimy dzisiaj postawić kropkę. Janna Gatowska, świnoujska radna, była moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panu redaktorowi. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Twojego radia.